Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Czy mieliście państwo intercyzę majątkową? Abel odstawił delikatnie porcelanową filiżankę z sygnaturą Rosenthala. Czy naprawdę muszę odpowiadać na te wszystkie pytania, panie Abel? I czy to ma jakikolwiek związek ze śmiercią mojego męża? Mamy do czynienia z największą aferą korupcyjną w historii naszego miasta, pani Rottenberg. Mamy już dwa trupy, burmistrza i pani męża, a w tle ogromne łapówki i niejasne powiązania. A pani mąż przyznał się w swym pożegnalnym liście, że to on był spiritus movens z całego tego procederu. Nadal się pani dziwi, że pytam o pieniądze? Ma pan rację, odpowiedziała po chwili zmęczonym głosem. Po prostu nie spodziewałam się, że to przesłuchanie będzie miało taki przebieg. Rzeczywiście mieliśmy podpisaną intercyzę małżeńską. Jak dokładnie wygląda podział majątku? Firma należała do męża, ja zachowałam majątek wniesiony w chwili zawarcia małżeństwa. Pochodzę z zamożnego domu, panie Abel, powiedziała z nieskrywaną ironią. Byłam już bogata, gdy mój mąż nie miał pieniędzy nawet na jeden ciepły posiłek dziennie. A słynna kolekcja dzieł sztuki? Odnotował w pamięci, że Adele wcześniej o niej nie wspomniała. Należała wyłącznie do męża. Byłem zdziwiony, że mąż nie eksponuje przynajmniej części zgromadzonych dzieł w swoim gabinecie. Kolekcja znajduje się w innej części domu. Stanowiła zawsze prywatne sakrum męża. Nie lubił pokazywać jej obcym, a w gabinecie przyjmował różnych ludzi. Rozumiem. Abel pokiwał głową. To najzupełniej zrozumiałe. Pani Rottenberg, czy pani mąż miał w domu jakąś broń palną? Tak, od kiedy pamiętam, chyba parabellum. Gdzie ją trzymał? Z tego, co wiem, po prostu w biurku. A widząc jego zdziwione spojrzenie, dodała pospiesznie: nie mamy już w domu małych dzieci, mieszkamy sami. Czytała pani list pożegnalny swojego męża. Proszę powiedzieć, czy zauważyła w nim pani coś dziwnego? Dziwnego? Spojrzała na niego uważnie. Tak, coś, co przy całej grozie tej sytuacji wydało się pani zastanawiające. Tak, ma pan rację. Zdumiało mnie użycie przez męża zwrotu Shalom Alejem. Czuł się Niemcem, a nie Żydem, a już na pewno nie był religijny. Zdziwiło mnie to i jeszcze coś. Sposób, w jaki napisał pani imię. Właśnie. Spojrzała na niego pociemniałymi oczami, w których wyczytał rozpacz i smutek. Napisał dwukrotnie Adel zamiast Adele. Nie potrafię tego pojąć. Tak jakby dawał mi do zrozumienia, że to nie dzieje się naprawdę. Indagował ją jeszcze pół godziny, wypytując głównie o służbę i zwyczaje panujące w tym opustoszałym wielkim domu. Na koniec poprosił o kilka listów napisanych odręcznie przez Rottenberga i zaczął zbierać się do wyjścia. Zegar wybijał godzinę 13, gdy wsiadał na podjeździe do Adlera. W jednym z okien na parterze zauważył nieruchomą postać w czepku z suniętym na czoło. Charlotta Monk lubiła wiedzieć, co dzieje się w rodzinie Rottenbergów. Szybki obiad zjadł z wachmistrzem w restauracji Maria Arke przy Südstrasse. Nie cierpiał jedzenia w policyjnej kantynie i kiedy tylko mógł, omijał szerokim łukiem hałaśliwą jadłodajnię przesiąkniętą zapachem przesmażonego tłuszczu i cebuli. Teraz delektował się zupą rybną i obserwował spod oka młode dziewczyny spacerujące po ulicy. Wiatr podwiewał im kwieciste sukienki, odsłaniając szczupłe łydki i zgrabne uda. Przez chwilę poczuł się stary, ale szybko odgonił tę myśl. Na szczęście miał jeszcze dzisiaj przed sobą wystarczająco wiele absorbującej pracy. Zakład medycyny sądowej, do którego zwożono zwłoki samobójców, przywitał ich charakterystycznym chłodem i wszechobecnym zapachem formaliny i środków dezynfekujących. Minęła godzina 15. Max Martens czekał na nich w swojej pracowni. Właśnie napoczynał jedną z wielu kanapek piętrzących się na talerzu. Obecność zwłok Saula Rottenberga spoczywających na blaszanym łożu tuż obok najwidoczniej nie odbierała mu apetytu. — Proszę, częstujcie się, świeżutkie z łososiem. — A te są z salcesonem. Abel pominął zaproszenie wzruszeniem ramion. Spojrzał na zwłoki Rottenberga. Były nagie. Dopiero teraz zauważył, jak bardzo wychudzone było ciało starca. Żebra napinały niebezpiecznie skórę, uwidaczniając płaskie, zapadnięte podbrzusze. Skóra nabrała niezdrowego papierowego wyglądu, przypominała chińską bibułę powlekającą mięśnie i kości. Przez udo prawej nogi przebiegała stara blizna w kształcie rwanego zygzaka.
— Wygląda na pamiątkę z wojny. Chyba pocałował go odłamek szrapnela.
Martens przełknął duży kęs salcesonu.
— Ale to nie jedyne obrażenia. Spójrz na szyję. Nie mogłeś ich wczoraj zauważyć. Schowane były w fałdach skórnych szyi. Zakrywał je kołnierzyk koszuli.
Abel pochylił się nad zwłokami. Rzeczywiście, na skórze szyi widać było wyraźne wybroczyny i zadrapania. — Są świeże — zauważył.
— Tak, bez wątpienia.
Martens zakończył wreszcie posiłek i zeskoczył ze stołka. Musiały powstać w dniu zgonu. Wygląda to trochę tak, jakby sprawca nie mógł pogodzić się z nadchodzącą śmiercią i być może machinalnie, prowadząc dysputę z samym sobą, podrapał się do krwi.
— Trochę naciągane wytłumaczenie.
Abel pokręcił głową, nie kryjąc sceptycyzmu. — Być może, ale nie mam na podorędziu żadnego innego. Martens rozłożył szeroko ręce.
Zauważyłem tkankę i krew za paznokciami prawej ręki Rottenberga. Kazałem technikowi pobrać próbki i ci przekazać, i co?
Tak, Linge to solidna firma. Za paznokciami była tkanka i krew o takiej samej grupie jak ta, którą ma Rottenberg. Musiał sam się podrapać.
Zapewne już się nie dowiemy, dlaczego.
Jakieś inne wątpliwości? Abel naciągnął prześcieradło na ciało. Następnie podszedł do szerokiego blatu, na którym złożona była odzież ofiary. Dokładnie obejrzał garderobę, sztuka po sztuce, uważnie wsłuchując się przy tym w to, co mówił doktor.
— Nie, jestem zdania, że to samobójstwo.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.